Chciałbym przeczytać z wami psalm 23. Psalm 23 jest tym tekstem, który wszyscy kochamy, znamy, uwielbiamy. I nie tylko na pogrzebach, prawda? Bo na pogrzebach też bardzo lubimy. Na filmach się często słyszy psalm 23. Ja bardzo jestem Bogu wdzięczny za ten psalm. Nie wiem, czy wy też. Kto? Dziękuję bardzo. Kasia nie podniosła ręki, widziałem. Ale tak robiła. To prawda. Psalm 23 jest takim słowem, który dla wszystkich nas jest bliski. W związku z tym czytanie tego psalmu jest samo w sobie modlitwą, medytacją i każdy z nas mógłby rozważać po swojemu i na wiele sposobów. Psalm Dawidowy, jak czytamy. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne mnie prowadzi. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwość ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Amen. Prosimy Ciebie, Ojcze Wszechmogący, abyś dzisiaj udzielił nam swojego Ducha Świętego, byśmy doświadczyli mocy Twojego Słowa, aby to Słowo stało się dla nas żywym, autentycznym przewodnikiem, pokarmem, chlebem, latarnią morską dla wszystkich, którzy płyną do portu. Niechaj Twoje Słowo żywe dzisiaj czyni skutecznie w naszych sercach Twój pokój, radość i zbawienie. Amen. Psalm piękny, psalm ciekawy z wielu powodów. Ja bym dzisiaj zwrócił uwagę waszą na to, że on się dzieli na dwie części. Zwróciliście na to uwagę na pewno nie raz, ale to są dwa psalmy. Tak naprawdę to są dwa psalmy mówiące o dwóch rzeczywistościach, prezentujące dwie metafory. Pierwsza metafora dotyczy owiec i pastwiska. I tutaj w tej metaforze możemy zobaczyć cudowne wyrażenia, które świadczą przede wszystkim o moich relacjach, tak? Bo to są przede wszystkim o relacjach. Pan jest moim pasterzem. To jest fajne wyrażenie, ponieważ ja mogę nazywać Pana swoim. On jest mój. Tak? Poczucie przynależności, poczucie tożsamości, poczucie związku. To jest coś, co wytwarza się. Coś, czego nam brakowało. Mówiliśmy o tym, może byliśmy ludźmi religijnymi, chodziliśmy do kościoła, ale nie mieliśmy poczucia tożsamości, nie mieliśmy poczucia przynależności. Byliśmy w kościele, bardzo wielu z nas było w kościele, ale nie miało poczucia przynależności do Boga. Mieliśmy poczucie może pewnego przynależności nieraz do jakiegoś zboru, parafii, do jakiejś grupy ludzi, ale to doświadczenie przynależności do Boga stało się naszym udziałem w momencie, gdyśmy uznali, że jest naszym Panem. Wtedy nasze relacje stały się takie osobiste. Ja nie wiem, czy wy też macie takie doświadczenie, bo ja nie rozmawiałem o tym z nikim, ale takie piękne doświadczenie, które powoduje, że ten Bóg, który jest Bogiem Wszechświata, jest moim Bogiem. Jest jakiś, jakby, przepraszam za to, co powiem, ale nieraz mam takie wrażenie, że ja go znam lepiej. Nie tylko o to, że on mnie zna lepiej, tak? Tylko, że jak ktoś mówi o Bogu, to ja myślę sobie, no to jest mój Bóg. Ja go znam, bo to jest mój, osobisty. Prawda? W tym sensie. I czy to poczucie jest dobre? Jak najbardziej. Chcę, żebyśmy je pielęgnowali, bo to poczucie, ono bierze się z mojego spotkania z Bogiem. I to spotkanie jest jedyne takie we wszechświecie. Twoje spotkanie z Bogiem też jest jedyne we wszechświecie i ty o nie dbasz i dbaj i kultywuj je. To jest bardzo ważne, ponieważ Bóg nie tylko jest pasterzem, ale on chce i pragnie, żeby być twoim pasterzem. A ty chcesz i pragniesz, żebyś mógł powiedzieć, to jest mój pasterz. Ta przynależność, ten związek, to jest coś cudownego. To jest właściwie istota chrześcijaństwa. Chcemy, żeby Bóg był naszym pasterzem, żebyśmy my byli Jego owcami i żebyśmy te związki zawsze zachowywali. I żebym ja miał prawo powiedzieć, ty jesteś mój. I żebym miał prawo usłyszeć, ty jesteś mój. Ja myślę, że ten element tego tutaj, tej metafory pasterza jest dla nas szczególnie ważny i bardzo często rozśpiewywujemy właściwie tę część. Ale ja bym zwrócił waszą uwagę, szczególnie przed wieczerzą pańską, na drugą część. Ponieważ druga część mówi tak, zastawiasz przede mną stół wobec moich nieprzyjaciół. Namaszczasz moją głowę oliwą, a mój kielich wypełnia się. Ty lejesz do niego, a on się staje coraz pełniejszy, aż się zaczyna przelewać, taka obfitość. Chcę zwrócić waszą uwagę, ponieważ ta metafora pokazuje inną sytuację. Tamta bardzo mocno akcentowała te relacje pasterz, owce, opiekę, troskę o owce, prawda, i te wszystkie elementy, które znamy. A tutaj zastawiasz przede mną stół na oczach moich nieprzyjaciół, tak? Czyli pojawia się w mojej sytuacji życiowej taka oto kwestia. Nagle pewnego dnia uświadamiam sobie, że mam nieprzyjaciela, że mam wroga, że jest ktoś, kto jest mi nieżyczliwy. Oczywiście, gdy zaczynam o tym myśleć, kto to jest, jeśli nam się to zdarzyło, to może mieć konkretną twarz. To może być twarz sąsiada, może być twarz kierownika w pracy, może być twarz bardzo bliskiej osoby. To może być niestety twarz męża, twarz żony, twarz dziecka, twarz rodzica, twarz babci, dziadka, wnuka. Mogą być takie twarze. Jest to bardzo przykre doświadczenie. Doświadczenie, że mam nieprzyjaciela. Czego uczy nas Ewangelia? Czego uczy nas Jezus Chrystus? Tego, żebyśmy umieli dostrzec głębiej. Ewangelia mówi to, co powiedział później ładnie Mickiewicz w poemacie, tak? W poezji. Powiedział, a może to nie Mickiewicz, przepraszam, chyba Mickiewicz, że, a może Saint Exupéry. O, właśnie, Saint Exupéry. On powiedział, że właściwie widzi się tylko sercem. I to, co my jako chrześcijanie chcemy powiedzieć, to to, że Bóg nam otwiera oczy w taki sposób, że my przestajemy koncentrować się na tej czy innej twarzy tego czy innego naszego nieprzyjaciela, który się pojawia w życiu, a zaczynamy dostrzegać tego, który za nim stoi, który nim manipuluje, który nim steruje. Umieć te rzeczy rozróżnić jest chyba jednym z najważniejszych rzeczy w chrześcijaństwie. Umieć zobaczyć, że tak naprawdę twój brat, twoja siostra, a jeszcze bardziej sąsiad, człowiek, z którym może mieszkasz, żyjesz, ludzie, z którymi przebywasz, nie są twoimi wrogami, chociaż zachowują się wrogo. Możesz powiedzieć, co ty gadasz? Żebyś ty wiedział, co on mi ostatnio zrobił, co ona mi powiedziała, co się wydarzyło, to byś tak nie mówił. Ale ja będę uparcie stał na tym stanowisku. Nie prowadzimy wojny z krwią i ciałem, powiada święty Paweł, ale z nadziemskimi duchowymi zwierzchnościami, które panują gdzieś w niebiosach ponad nami i które sterują, które manipulują. Prawda, że niektórzy ludzie są strasznie poprzywiązywani, powiązani wyglądają troszkę jak takie laleczki w teatrze lalek i robią to, co ich tam ci opiekunowie będą chcieli i mówią to, co ci opiekunowie by chcieli, ale tak naprawdę za nimi stoi ten jeden, ten nieprzyjaciel. W obliczu tego doświadczenia, które staje się naszym powszechnym doświadczeniem, które wiemy, które mamy i dzięki temu, że jesteśmy blisko Boga, rozpoznajemy, że nasi bliscy, którzy nas krzywdzą, ludzie, którzy nam robią przykrości. Tak naprawdę to jest element wychowania, o którym mówiła nam siostra Grażynka. Tak naprawdę nie wiedzą, co czynią. Tak? To jest to, co powiedział Pan Jezus na krzyżu wisząc. Nie wiedzą, co czynią. Nie mają świadomości. Chociaż mogliby powiedzieć z pełną świadomością, wiem. Chcę komuś sprawić przykrość. Nie tylko niechcąco, nie tylko przez przypadek. Chcę cię skrzywdzić. A jednak Jezus mówi, nie wie, co czyni. I to jest to, co powoduje, że w człowieku nie będzie nigdy urastała gorycz i gniew na innego człowieka. Ponieważ uświadamiam sobie, że tak naprawdę nie on to czyni. Pomyśl sobie przez chwilkę o takiej sytuacji. Kiedy się ostatnio mocno zdenerwowałeś na kogoś właśnie dlatego, że myślałeś sobie, zachował się naprawdę fatalnie, źle. Naprawdę zobaczyłem go z innej perspektywy. Naprawdę myślałem, że jest inną osobą, innym człowiekiem. A może naprawdę mu ufałem, naprawdę był moim przyjacielem. Może w tym tygodniu coś takiego się stało, może w ostatnich tygodniach. Jeśli uświadomisz sobie, że ta sytuacja, której byłeś uczestnikiem i stała się udziałem twojego życia, jest przewidziana przez Boga po to, żeby cię czegoś nauczyć, żeby cię do czegoś doprowadzić, żeby cię dać wychować, żeby pozwolić ci dostrzec pewne rzeczy głębiej, to będziesz mógł zrobić krok wiary, krok w tej klasie i wznieść się wyżej. Jeśli nie, to ciągle będziesz zamknięty i ciągle będziesz popełniał te same błędy. We wszystkich widząc zagrożenie, nieprzyjaciela, wroga, zło, a całe swoje życie uznając za jedną wielką porażkę i jedno wielkie byle co. To zależy od ciebie, tak? Czy jesteś w stanie zobaczyć, że te wszystkie okoliczności, które się wokół ciebie dzieją, które by mogły być określone jako przeciwne tobie, aż się nawet dziwisz. Jeśli Bóg jest taki dobry i taki wszechmogący i taki mądry i taki ojciec, to dlaczego mnie dotykają takie różne przykre rzeczy? Jeżeli więc zobaczysz, że On ma w tym jakiś cel tajemniczy, taki jak rodzic, kiedy mówi dziecku nie rób, nie idź, albo wręcz przeciwnie. Jak rodzic, który mówi dziecku idź do szkoły, a dziecko mówi, a ja nie chcę. Idź się uczyć, a ja nie chcę. Ty mówisz mu, słuchaj, będziesz się uczyć, będziesz miał lżejsze życie. Tak mi mama powtarza. A dziecko mówi, a ja bym chciał już dzisiaj, teraz, mieć dużo wszystkiego, co jest mi potrzeba i nie iść do pracy. Albo myślę sobie, że nie ucząc się zostanę bogaty. Na przykład znam takich ludzi, tak? Wygrał w totolotka, jest bogaty. Po co się uczyć? Po co pracować nad sobą? Albo wręcz strasznie są sposoby na to, żeby się wzbogacić poprzez przestępczość różnego rodzaju. Przecież nie trzeba się ciężko napracować, żeby być bogaty. Widzimy tak wielu młodych ludzi, bardzo często bez szyi są. Mają tylko głowę i od razu tułów. Ale za to jaką głowę i jaki tułów, prawda? I oni jeżdżą takimi samochodami, które określa się mianem bryka, najnowszymi. I tak myślę sobie, chłopak młody i skąd ma kasę, tak? Skąd ma tyle rodziców bogatych? Ale jakby miał rodziców bogatych i mądrych, to by tak nie wyglądał, nie? Bo tak to wygląda, to po prostu kloc drzewa raczej, a nie człowiek. Więc mówię tak, no niestety są sposoby, tak? Albo jakieś przekręty, albo jakieś narkotyki, albo jakieś inne rzeczy. Można się nie napracować i zostać człowiekiem bogatym. Dlatego rodzice mówią, jak kiedyś pewien człowiek do pewnego prezydenta, nie idź tą drogą. Nie idź tą ścieżką. Nie idź tą ścieżką. Dlatego, że ta ścieżka jest równią pochyłą. Ta ścieżka poprowadzi cię w dół i doprowadzi do twojej całkowitej deprecjacji, do tego, że przestaniesz być człowiekiem. Dlatego rodzice mówią dzieciom, nie z nienawiści do dzieci, nie z tego, żeby dzieciom było źle. Idź do szkoły, ucz się. To jest taki czas, żebyś się zabrał za naukę, to jest taki czas, żebyś zadbał o swoją edukację, to jest taki czas, ponieważ to jest dla twojego dobra. A więc może być tak, że rodzic może być postrzegany przez nas jako agresywny, ponieważ nam coś czegoś zabrania, albo rodzic może być agresywny, ponieważ nam coś nakazuje. Ale jeśli my, jako dzieciaki, zrozumiemy, że nasza mama, nasz tata, nasi bliscy, nasi opiekunowie nie chcieli dla nas źle, chcieli dla nas dobrze, to zrozumiemy też, że nasz Bóg, który pozwala na doświadczanie różnych przykrości, też nie chce dla nas źle, chce dobrze. A dlaczego tak jest? To mówimy tak, ponieważ jest jakiś nieprzyjaciel. I o tym ten psalm przepięknie mówi. Jest nieprzyjaciel. Jak się jawi tutaj Bóg? W tamtej metaforze jawił się jako pasterz. Wszyscy mamy w oczach pasterza, który idzie na przodzie stada albo może właśnie z tyłu i pilnuje, żeby stado mu się nie rozpierzchło. Kogo tu mamy za obraz? Jaki obraz tu się pojawi? Tu mamy bogatego szejka. Wyobraźmy sobie jeszcze chwilkę, przenieśmy się na Bliski Wschód. Bądźmy takim wędrującym człowiekiem, który odkrył właśnie, że ma nieprzyjaciela, który go ściga, który chce jego zguby, który chce go zniszczyć. Oczywiście może rozpoznawać to ten lub tamten człowiek, lub może rozpoznać, że to jest grzech, że to jest jakieś zło, że to jest może diabeł. W związku z tym, co robi? Nie chce się poddać. Ucieka. Ucieka do namiotu szejka. Szejk jest człowiekiem, który przyjmuje go. Jest gospodarzem, który przyjmuje go. Ma taki namiot, wiecie, nie jest żaden taki, wiecie, z baldachimami. Po prostu od namiot, ale też rozkłada na ziemi maty i tam na tych matach rozkłada chleby, stawia wino, kładzie miski, na nich mięsiwo. Bóg jawi się tutaj jako taki szejk. Szejk, który zastawił przede mną, rozłożył wszystko przede mną. Tutaj jest stół, ale tam dosłownie rozłożył maty przede mną i na tych matach nakładał różne rzeczy. Ten szejk jest tym, który jest jednocześnie moim obrońcą, ponieważ robi to jakby na oczach moich wrogów. Moi wrogowie się patrzą na mnie, zgrzytają zębami i chcą mojego nieszczęścia. I teraz chcę zadać sobie pytanie, ten obraz, co mówi dzisiaj? Co mówi Bóg dziś do mnie? Co mówi Bóg do nas? Bóg mówi, że jest takim namiotem. Że jest takim namiotem wspólnota. Bo to nie jest tylko tak, że to jestem ja i Bóg. To jest tak, że Bóg zbiera. Dzisiaj to słyszeliśmy pięknie w tym wstępie. Bóg zbiera nas razem i każdy, kto usłyszy ten głos, może przyjść. Wrogowie będą stali jak psy, przepraszam za wyrażenie, ale tu mówimy o tych wrogach, które są z tych zwierzchności nadziemskich. Będą zgrzytać zębami, będą próbować zrobić cokolwiek przeciwko nam, a my jesteśmy schronieni w namiocie. I w tym namiocie spokojnie jesteśmy bezpieczni, ponieważ ten, który nas zaprosił, jest tak możnym protektorem, że przeciwko niemu nikt, ale to nikt, nie jest w stanie wypuścić strzały. Bo nikt z nim nie będzie sobie igrał. I o ile z nami można zrobić różne rzeczy, można nad nami się znęcać, może znęcać się nad tobą twój kierownik w pracy, może znęcać się nad tobą bliska osoba w domu, może doświadczasz przemocy jakiejś, może doświadczasz jakiejś psychicznej, może jakiejś innej, ale gdy schronisz się w jego skrzydła, gdy przyjdziesz do Boga, to on cię bierze w ochronę i żaden człowiek nie może ci zrobić krzywdy. I chcę powiedzieć tak, czy to znaczy, że jestem bezpieczny, że krzew na mnie nie będzie krzyczał, że nie będzie na mnie, że nie będą mnie źle ludzie traktować, że nie będą mnie źle traktować jacyś tam moi prześladowcy? Czy to znaczy, że oni nagle przestaną to robić? Nie, to znaczy tylko tyle. To przestanie w ogóle ciebie dotykać. Ponieważ poczujesz, doświadczysz jego opiekuńczych skrzydeł, które spowodują, że w ogóle nie będzie to dla ciebie miało takiego znaczenia. Ja się nieraz zastanawiałem z wami, może także sam bardzo często nad tym, jak to jest, że ludzie, którzy nawracali się do Chrystusa w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym wieku, byli tak mocno prześladowani, a jednak wytrwali. Jak to jest, że człowiek wiedział, że będzie skazany na śmierć, że będą skazani na śmierć jego bliscy, jego córka, jego synowie? Że jeżeli nie rzucę tych ziaren na ołtarz temu Bogu, Jowiszowi czy cesarzowi, to spotka mnie straszna męka? Jak to jest, że ci ludzie wytrwali? Jak to jest, że oni dalej mówili, Jezus Chrystus jest Panem i nic tego nie zmieni? Możecie zrobić ze mną wszystko, moją rodziną, a ja dalej będę mówił, Jezus Chrystus jest moim Panem i nic tego nie zmieni. Jakim cudem człowiek może się czuć bezpieczny? Tak, musimy tu powiedzieć, to jest cud. Ty zastawiasz przede mną stół. Wprowadzasz do mojego serca pokój. Czynisz coś takiego, że cały ogrom tego świata i wszystkie nawałnice i wszystkie burze tego świata i wszystkie głosy tego świata i wszystkie próby zniszczenia ciebie wobec tego, że jesteś schroniony w tym namiocie twojego ojca. Nic ci nie mogą zrobić. Dlatego tak chętnie się schodzimy. Dlatego tak podkreślamy wartość wspólnoty, żeby być razem. Bo można mieć różne teologie, różne teorie, a jednak wiemy, że Bóg zamieszkał w świątyni, w swoim świętym namiocie, swoją świętą obecnością ogarnął nie mnie jednostkowo, czy ciebie, ale nas. I dzisiaj nie mnie i ciebie tylko, ale nas gromadzi razem i nam dzisiaj czyni ucztę. Tą ucztą jest to, co dzisiaj słyszeliśmy od Sławka, to, co słyszeliśmy dzisiaj od Grażynki, to, co pięknie mówiła Magda z Krzysztofem, to, co mogliśmy tutaj wspólnie razem wyśpiewać, to wszystko jest część tej uczty. Na zewnątrz są lwy, na zewnątrz są nieprzyjaciele, a my jesteśmy bezpiecznie schowani. I dzisiaj to bezpieczeństwo i to poczucie, zastanawiasz przede mną mój stół wobec moich nieprzyjaciół, wobec całego tego nieszczęścia świata, wobec tych wszystkich katastrof i tych wszystkich niedomagań, kryzysów, wobec tego świata, który się, mamy wrażenie, zaraz zawali. Ja czuję się dzisiaj bezpiecznie. Ja chcę to powiedzieć. Czuję się dzisiaj bezpiecznie. Czuję się bezpiecznie z wami. Dlatego, że Bóg jest między nami. Czuję się bezpiecznie tylko dlatego, że Bóg jest między nami, ale czuję się dzięki temu z wami dobrze. Jestem zrealizowany. Nie chciałbym stąd iść. I przepraszam, bo ja mam sposób na to, żeby stąd nie iść. Nie chcę go wykorzystać. Wiemy, że będziemy musieli wrócić do naszych domów, że będziemy musieli przygotować różne rzeczy, bo jest dziś wiele spraw, które trzeba zrobić. Przede wszystkim odpocząć przy stole z przyjaciółmi, z rodziną. To jest piękna rzecz. Ale to poczucie, które miał Piotr i które wyraził tak pięknie, Panie, dobrze nam tu, towarzyszy mi, zastawiasz stół i mówi, i namaszczasz moją głowę. Namaszczasz moją głowę oliwą. To znaczy, napełniasz mnie swoim duchem, tak? Byśmy dzisiaj już powiedzieli. Napełniasz mnie swoim duchem. Zaczyna się od głowy, ta oliwa zaczyna się od głowy, ale ona płynie po całym ciele, ona po brodzie spływa, kapie ten Duch Święty, którym Bóg dzisiaj chce cię namaścić. Oczywiście wrogowie wokół, oni mogą skupić twoją uwagę i mogą powodować, że ty zamiast skupić się na tym, co się dzieje tutaj, co się dzieje, co Bóg czyni, możesz być skupiony na wszystkich okolicznościach. Możesz myśleć o tym, co będzie w tym tygodniu się działo. Może myślisz o tym, co się działo w ubiegłym tygodniu, mijającym, czy tym, który minął dzisiaj, pierwszy dzień tygodnia. Możesz myśleć o tym, o wielu rzeczach. Albo skupić się dzisiaj na Ojcu, na Bogu i zobaczyć, że On dzisiaj tak naprawdę zastawia przed tobą stół. Możesz z tego stołu skorzystać. Dzisiaj namaszcza twoją głowę. On nie mówi namaści kiedyś. On namaszcza moją głowę. On namaszcza głowę moją i nalewa do mojego kielicha. Moje naczynie. Wielokrotnie brudne, brzydkie. Mówiła Grażynka o świętym Graalu. Dzisiaj to naczynie chciałbym, żeby Bóg oczyścił. Chciałbym, żeby je obmył, bo nie chciałbym się czymś zarazić. Chciałbym być takim naczyniem, które Bóg oczyści i chciałbym być takim naczyniem, które On napełni. On nie będzie wlewał swojego szlachetnego napoju do brudnego naczynia. Dlatego dzisiaj to jest taki czas również, w którym Bóg nas oczyszcza. Kiedyś Piotr powiedział, obmyj mnie całego. Jezus mówi, tylko stopy, bo tylko stopy masz brudne. On mówi mi, nie całego, ale cały jesteś już czysty. Dla mojego słowa, ze względu na moje słowo, ono oczyszcza. Kiedy się zbieramy razem, to słowo oczyszcza. Kiedy siedzę w domu, mogę mieć piękny czas, mogę się modlić i może być naprawdę cudownie, ale kiedy przychodzę na zgromadzenie, do wspólnoty, wtedy wiem, że Bóg działa między nami, że właśnie w ten sposób przez interakcje, przez różne świadectwa, słowa, modlitwę, bo to wszystko jest piękne. Dzisiaj Sławek powiedział takie zdanie, które mnie uderzyło. Powiedział tak, że możemy niektórzy z nas będą mówić głośno, inni będą mówić cicho i Bóg to usłyszy. I to. Dlaczego więc modlimy się głośno? Bo przecież i to jest ważne. Modlimy się głośno dlatego, żeby nie tylko Bóg usłyszał, ale i braci. Żeby nie tylko Bóg to słyszał, bo On to słyszy, ale także bracia, żeby mogli wznieść dziękczynienie, żeby mogli powiedzieć amen, niech tak ci się stanie. Żeby także bracia mogli się w to włączyć. Dlatego mówimy głośno. To jest taki czas Bożej aktywności, w której Bóg oczyszcza i napełnia. Możesz być takim pustym kielichem, możesz być brudnym kielichem, ale kiedy On cię bierze w swoje ręce, to On ma taką zdolność, że On obmyje, oczyści, a następnie napełni. I mówi tutaj tak, Nasza godzina naszych nabożeństw, 10:10, czyli Jana 10:10, mówi, przyszedł Jezus po to, aby Jego owce miały życie i to nie byle jakie, ale w obfitości. Zobaczymy tutaj Boga, tego szejka siedzącego na pustyni w tym swoim świętym namiocie, którym przyjmuje gości i w którym możesz znaleźć schronienie. Ty, który uciekłeś od swojego nieprzyjaciela, który biegł za tobą i który nie przekroczy tej granicy, ponieważ tu panuje ten, który potraktuje cię jak najlepszego gościa, jak Abraham potraktował tych trzech mężów. Umył im nogi, namaścił ich głowę olejem, a następnie dla nich przygotował najlepsze jedzenie i wspaniałe napicie. I to uczynił wobec nieznajomych. Bóg tak robi wobec każdego z nas. Namaszcza naszą głowę oliwą i nasz kielich napełnia, nasze życie napełnia, bo On nie chce, żebyś miał takie życie, tylko wiesz, takie od niedzieli do niedzieli, od 10 do 12, od chwili do chwili. On chce, aby całe twoje bycie, życie, twoja służba, twoja osoba była napełniona. To jest to, co tutaj mówi. Kielich mój przelewa się. To wszystko są piękne metafory. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą, bo zamieszkam w domu Pana. Zamieszkam na długie dni, zamieszkam na zawsze. Ten dom, do którego uciekłem, do którego się schroniłem, ten namiot Wszechmogącego, w którego cieniu znalazłem swoje miejsce, odkrywam, że jest czym? Że jest moim domem. Ja już, powiem tak, ja już nie chcę wrócić do swojego starego domu, do swojego starego życia, do swojego starego miejsca, bo wiem, że tam panuje chaos i panuje nieszczęście. Nie mówię tu o tym, że chcę zamieszkać w kościele z wami. Nie, nie chcę zamieszkać w kościele z wami. Chcę zamieszkać z wami w tym namiocie Wszechmogącego, w tej Jego obecności. Bo wiem, że tam jest to wszystko, co jest mi potrzebne do poczucia bezpieczeństwa, do życia, do codzienności. Ta metafora może być jakby metaforą nabożeństwa, dzisiejszego zgromadzenia, ale może być metaforą mojego i twojego życia. Żebyśmy nie traktowali chrześcijaństwa jako nabożeństwa niedzielnego, ale jako udział w codzienności, w byciu z Bogiem. Ja w ten namiot pragnę tam wejść i tam zamieszkać. Ten namiot jesteśmy dzisiaj zaproszeni w postaci tego stołu. To jest też jakby metafora. Bierzemy chleb i bierzemy kielich. Bierzemy te dwa znane i popularne elementy. Każdy z nas wielokrotnie miał je w rękach. Każdy z nas łamał kiedyś chleb, każdy z nas brał kielich. Nieraz robiliśmy to na nabożeństwie, nieraz robiliśmy to w domu. Przy pomocy tej metafory, tej prostej metafory, Bóg mówi, tu zobacz, to właśnie czynię. Zastawiam przed tobą swój stół. To nie jest mój, nasz. To nie my Panu zastawiamy stół, to On nam zastawia stół. Dzisiaj On zastawia ten stół, dzisiaj kładzie nam chleb i dzisiaj zaprasza i mówi, chodź. To jest obraz tego, że jesteś zaproszony na ucztę. To jest obraz tego, że chrześcijaństwo to nie jest szereg wymagań, to nie jest 1000 przepisów, które musisz spełnić. Chrześcijaństwo to jest zaproszenie ciebie na ucztę. Chrześcijaństwo to jest zaproszenie cię do namiotu tego szejka, do namiotu Ojca, który chce ochronić cię przed wszystkimi twoimi nieprzyjaciółmi i chce uczynić twoje życie piękne, napełnione nowym smakiem. I chcę zastawić przed tobą stół. My ten obraz chcemy dzisiaj pielęgnować, ponieważ mamy schronienie u potężnego protektora, dzięki któremu nie musimy się obawiać naszych wrogów. Nawet jeżeli tymi wrogami nie są żadni inni ludzie, tylko my sami. Ponieważ u Niego jesteśmy bezpieczni i wiemy, że przebywać u Niego to rozkosz. Amen.